Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
A z nami w studiu Radio Ortodoksja jest już nasz gość, ojciec Mirosław Filimoniuk, przewodniczący Głównego Komitetu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Ojcze, przede wszystkim pragnę podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i za możliwość dzisiejszej rozmowy z wami. Ojcze, przedstawiłem was w ten sposób nie bez powodu, a to dlatego, że jak zapewne doskonale wiecie, zbliża się już kolejny etap prawosławnej wiedzy religijnej. Już 8 grudnia będziemy mieli etap pierwszy. Zanim jednak porozmawiamy o tegorocznej edycji prawosławnej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, przybliżmy historię tego konkursu naszym słuchaczom. Jak zrodziła się idea stworzenia tego rodzaju olimpiady?
Mniej więcej 25 lat temu wróciła religia do szkół. Po jakimś okresie zorientowaliśmy się, że musimy nie tylko wykładać, nie tylko uczyć, ale też i aktywizować, dawać pole do rozwoju indywidualnego ucznia. Wtedy pojawiła się tak mniej więcej 20 lat temu, bo dziś obecna edycja to już 19. Idea, aby stworzyć konkurs dla młodzieży. Konkurs, który miałby funkcjonować jako część systemu nauczania. Bardzo popularne były olimpiady przedmiotowe i sięgnęliśmy po taką olimpiadę, tudzież inne konkursy. Początkowo organizowaliśmy to w pełni entuzjazmu. Na czele tego komitetu stała matuszka Halina Borowik, jako jeden z organizatorów. Od początku przewodniczącym komisji był jego ekscelencja arcybiskup Grzegorz, arcybiskup, dziś już przepraszam, Bielski. I ta praca z gronem zainteresowanych osób zaczęła się rozwijać, zaczęła to być żywa olimpiada. Chcieliśmy, żeby olimpiada podróżowała i zmieniała swoje miejsce, dawała szansę do spotkania młodym ludziom, ale też i poznania nowych miejsc, odkrywania nowych miejsc. Wobec tego te pierwsze edycje jeździły tak sobie. Później, kiedy otrzymaliśmy akredytację z ministerstwa, kiedy uzyskaliśmy granty ministerialne, sprawa nam się troszeczkę skomplikowała, bo tutaj już w grę weszła współpraca z Katedrą Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, z którym zawiązaliśmy taką współpracę. To właściwie dzisiaj katedra przejęła patronat i odpowiedzialność za olimpiadę. Wtedy to tak troszeczkę nam to utrudniło możliwości, bo musimy się rozliczać z dotacji, którą otrzymujemy, a ona jest dość szczupła, że tak powiem. Szukanie sponsorów, różne zmiany związane z tym są rzeczywiście utrudnieniem, dlatego staramy się, aby realizować w trakcie olimpiady program edukacyjny i odwiedzać różne miejsca, natomiast nie przenosić miejsca, w której odbywa się olimpiada, czyli w pierwotnym punkcie, w którym się znajdowała Katedra Teologii Prawosławnej w momencie założenia przy Uniwersytecie w Białymstoku, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. To taki punkt, który jest łatwo rozpoznawalny na mapie miasta, ogólnie dostępny, więc tutaj się koncentrujemy, tu korzystamy też z pomocy Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostockiej i Gdańskiej, z życzliwości Centrum Kultury Prawosławnej, przy współpracy której mamy salę, wyposażenie, ale też i możliwość zakwaterowania uczniów, którzy przyjeżdżają do nas spoza spoza miasta Białegostoku, spoza terenów, gdzie no, można dotrzeć bardzo szybko i łatwo.
Ojcze, olimpiada posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co to oznacza w praktyce dla uczestników, a może właściwie dla finalistów lub laureatów tej olimpiady?
Tak, oczywiście, to zgodnie z przepisami, a te przepisy się troszeczkę zmieniły, one wprowadzone były w początku lat 2000. Finaliści i laureaci mają dodatkowe punkty przy startowaniu na wyższe uczelnie. Przy czym od tego okresu 2002 te uprawnienia są przyznawane przez uczelnie. Wśród tych uczelni, które nas doceniły i które nas dostrzegły, to wspomniałbym Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Tam, oprócz nich Prawosławne Seminarium Duchowne, do którego często startują nasi absolwenci, czy też nasi laureaci. Także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na wydziałach humanistycznych przyznał miejsca dla laureatów. Również mieliśmy taką obietnicę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no oczywiście też na wydziały humanistyczne w Białymstoku, na rodzimym uniwersytecie, na wydział filologii. Cóż, no to tyle nam by mogło to dać. Jest to pewnie jakiś plus dla wąskiego grona, oczywiście zdajemy sobie sprawę, dla wąskiego grona osób zainteresowanych szczególnie teologią. No ale to duże wyróżnienie. Oprócz tego no, staramy się, żeby osoby, które jednak zdecydują się studiować, żeby też miały wsparcie w tych swoich studiach, dlatego przez kilka lat udało nam się finansować nagrodę główną dzięki uprzejmości i promocji prezydenta miasta Białegostoku. To był sprzęt komputerowy. No, rzeczywiście, jeśli się rozpoczyna pracę naukową, studia, to taki sprzęt do własnej dyspozycji, własny się przyda. Jakimś drobnym gadżetem też staraliśmy się wspierać wszystkich uczestników, również tym, co się dało, no, czyli wydawnictwami, tym, co się dzieje w świecie naukowym, w świecie teologii prawosławnej, wszystkie nowości wydawnicze dzięki współpracy z wydawnictwami trafiały do rąk zainteresowanych teologią. Mam nadzieję, że wspomogły one rozwój tych ludzi.
Z całą pewnością to wielka gratyfikacja. Ja tylko przypomnę radiosłuchaczom, którzy być może właśnie teraz włączyli swoje radioodbiorniki, że w studiu naszego radia gościmy ojca Mirosława Filimoniuka, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i oczywiście rozmawiamy o tegorocznej edycji tejże olimpiady. Ojcze, tegoroczny temat olimpiady brzmi: Boska Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego i Świętego Jana Chryzostoma, historiografia i analiza teologiczno-liturgiczna. Temat w brzmieniu nie wydaje się dość łatwy, dość prosty, ale jednak można powiedzieć, że liturgia jest elementem integralnym człowieka wierzącego. Skąd pomysł na taki temat właśnie w tym roku?
Poszukiwanie tematu do każdej następnej edycji to zadanie Komitetu Głównego i to jest praca zespołowa. Nie jest to proste, ponieważ my musimy się liczyć z tym, że ten odbiorca, czy ten, do którego jest skierowana nasza praca, czyli uczeń, musi mieć możliwości opanowania wiedzy. Jednym z takich podstawowych priorytetów jest to, aby istniała literatura dostępna, na podstawie której uczeń będzie mógł poznać temat. Oczywiście, jak wiemy, są coraz większe trudności językowe, więc ta literatura musi się zamykać w podstawowej bazie w literaturze polskojęzycznej. Literatura w obcych językach, rosyjskim, angielskim, tudzież innych językach, w zasadzie jest trudno dostępna językowo, więc musimy się skupić na tematach, które są dobrze opracowane. I tymi tematami operujemy, dlatego właśnie liturgia. Tutaj duże znaczenie miało to, że kierownik katedry, ksiądz profesor Marek Ławreszuk, jest tym naukowcem, tą osobą, która zajmuje się tym tematem, publikowała w języku polskim i te publikacje są dostępne także na stronach czasopisma Elpis, czasopisma, które jest wydawane przez Katedrę Teologii Prawosławnej, tą, której sukcesorką jest dzisiejsza katedra, z tych przedwojennych i dzisiejszych wydawnictw. Tam bardzo dużo tematu i czasów poświęcano na życie liturgiczne. No i życie liturgiczne, zachęcenie młodych ludzi do poznawania, rozumienia sensu liturgii, bo na ogół ono tak się zamyka dla ludzi jako pewna tradycja zamknięta, coś, co jest stałe, niezmienne, bo tak to pamiętają ze swojego dzieciństwa, bo tak im dziadkowie opowiadali, jak było. Ale to życie liturgiczne, ono rzeczywiście jest ciągle żywe, więc w czymś, co jest żywe, następują też jakieś zmiany i te zmiany trzeba dostrzegać, rozumieć też sens liturgiki i głównie to ona mi kierowała, żeby dać temat, który ma szeroką literaturę, ogólnie rzecz biorąc polskojęzyczną, chociaż są pozycje, które warto też przeczytać w językach obcych, szczególnie Taft, tak, to jest taki specjalista na skalę światową. Tutaj jego literatura i publikacje są we wszystkich językach. Warto się zainteresować tym naukowcem. To jedna z tych wybitniejszych postaci teologii. No i sama tematyka, liturgia, życie codzienne, życie cerkwi. A porównanie dwóch liturgii jest tylko ma uwypuklić pewne wartości w ogóle liturgii i dać do zrozumienia to, że mimo tego, że w naszej dzisiejszej praktyce zamknęliśmy się zgodnie z tradycją bizantyjską do właściwie trzech liturgii, bo czwarta liturgia apostoła Jakuba jest sporadycznie, możemy powiedzieć, bo raz do roku w Dzień Pamięci samego apostoła sprawowana i to odbywa się w obecności biskupa. Więc to jest tylko taki symptom tego, że liturgia nie była zamkniętym od razu tworem, ale miała pewną warstwę i tą warstwę w każdej swojej formie możemy dostrzec. Więc te trzy znamienne elementy, proskomidie, liturgię nauczanych, czy ogłaszanych, lub mówiąc inaczej, katechizowanych, no i liturgię wiernych. Te trzy elementy, one ciągle występowały i w każdej formie, więc też coś, co wiąże liturgię, coś, co je dzieli i pewna myśl ogólna, że liturgia jest jednak tą samą liturgią, tym samym odniesieniem do boskiego dzieła, które dokonało odkupienia i zmartwychwstania.
Ojcze, do olimpiady jeszcze trochę czasu pozostało. Na co radzilibyście zwrócić szczególną uwagę, na przykład podczas liturgii dla osób, które będą brały udział w olimpiadzie, dla uczestników?
Brzmi to, jakbym miał dać odpowiedź, jakie będą
jak
pytania.
Tak,
ale no, pytania do olimpiady.
Nie pytamy o pytania, tylko
tworzy autor zagadnień, ksiądz profesor Marek Ławreszuk. On wie, co będzie w tych pytaniach. Natomiast na co warto zwrócić uwagę?
Z mojej perspektywy.
Oczywiście na symbolikę liturgii, bo ucząc się symboliki liturgii, wiążąc je z tekstami modlitw, możemy zrozumieć dużo więcej. To nie będzie tylko jednorazowy wkład, przygotowanie się, nauczył się, zapamiętał i zapomniał po zdaniu, więc każda z tych form liturgicznych ma swoją symbolikę. Ta symbolika jest bardzo ważna, tak samo w proskomidii jest ważne to, co my widzimy, co kapłan czyni, a więc wyjmowanie cząsteczek, tak? Przygotowanie świętych darów, wlewanie wody i wina do kielicha, symbolika tego, a także i symbolika samego Bożego Narodzenia, które wiąże się z czasem proskomidii liturgicznie, prawda? Więc to jest jedna z takich ciekawszych informacji. A ona się odnosi do codziennego naszego życia, do naszej modlitwy za bliskich, za żywych, za umarłych, do jedności Kościoła, który symbolizuje diskos, patena, na której jest układany agniec, czyli baranek, symbol samego Pana Jezusa, Matki Bożej, tak, 9 czynów świętych i żywych i umarłych. Wszyscy razem stanowimy jedną wspólnotę, w jednym kole jesteśmy, a kosy to jest symbol wieczności, czyli w tym momencie to jest symbol Boga. Jesteśmy zjednoczeni w Bogu, wokół Boga, wokół tronu Bożego. Symbol jedności, więc nasze liturgiczne znaczenie. Też ciekawostką jest to druga ta część liturgii, którą nazywamy liturgią katechumenów, inaczej nauczanych, tak? Nauczani, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu, to też ma swoje odniesienie w katechezie dzisiejszej. Często rodzice zapominają o tym, że chrzcząc dzieci, to są zobowiązani do tego, żeby te dzieci poznały prawdę wiary. To poznanie prawdy wiary zostało rozłożone na czas nauki w szkole. I ta nauka prawdy wiary, ona powinna doprowadzić do tego, że młodzież zrozumie i poczuje, że ona uczestniczy w wierze i że to nie był wybór rodziców. Jak często pytam, dlaczego jesteś ochrzczony? Dlaczego jesteś ochrzczony, czy dlaczego jesteś chrześcijaninem? No bo tak rodzice zrobili, bo rodzice mnie ochrzcili. A rodzice, no rodziców dziadkowie, a dziadków, no właśnie. No i tutaj dochodzimy do sedna, ale kiedyś ci przodkowie przecież byli poganami. Dlaczego oni wybrali właśnie chrześcijaństwo? Dlaczego ta nasza tradycja nikonowskiej kroniki, która mówi o tym, że przecież książę Włodzimierz mógł wybrać szerokie spektrum wiar. Judaizm, islam, mógł wybierać między obrządkami chrześcijaństwa, czyli łacińskim, bizantyjskim. Dlaczego właśnie on się skupił na Bizancjum? Dlaczego tam to, co było w Bizancjum, wybrał za najlepsze dla jego narodu? Więc ten wybór tutaj też może być odpowiedzią. Ale też i odpowiedź wiąże się ze Słowem Bożym, tak, nauczaniem Słowa Bożego, czyli ten wnoszenie Ewangelii. To czasy, kiedy chrześcijaństwo wychodzi ze prześladowania, kiedy chrześcijanie wnoszą uroczyście swoje słowo objawione, Słowo Boże, i kiedy zaczynają przemawiać, czy objaśniając to Słowo Boże. Tak wygląda i ta pierwsza liturgia, o której czytamy z pierwszych wieków. Chrześcijanie zbierają się, przynoszą dary, wysłuchują nauki apostoła, a potem dzielą się, łamiąc chleb i wino, uczestnicząc w tajemnicy wiary. Tutaj ten element wnoszenia Słowa Bożego, pojawienia się Słowa Bożego w świecie, ciekawy notabene wątek, który też warto przestudiować. No i w samej liturgii wiernych, w tej warstwie modlitewnej, gdzie dostrzegamy najwięcej różnic w modlitwach, bo w zasadzie, jak wiemy, dla ucha przeciętnego wiernego czas liturgiczny jest taki sam i te same słowa modlitw, podobny porządek, ale modlitwy, które czyta kapłan, bardzo się różnią. Tylko czym one się różnią? One się różnią słowami, a nie sensem. One oddają ten sam sens. I to porównanie tych modlitw jest cenne dla nas. Także pojawienie się w tym odniesienia do dzieła Chrystusa, więc słowa ustanowienia, tak, które stanowią początek dla liturgii wiernych, tak, którzy zjednoczyli się, zamknęli drzwi, dwiery, premudry, siłwonim, drzwi, oto mądrość, co odnosi się, jak wszyscy wiemy, nie do drzwi ołtarza, do rajskich drzwi, tylko do drzwi wejściowych, kiedy pierwsi chrześcijanie zamykali drzwi do świątyni i byli obecni tylko wierni, więc te słowa ustanowienia przypominające nam tajną wieczerzę, ostatnią wieczerzę Chrystusa, potem słowa podniesienia, oto od twoich za wszech i za wsia, tak? Jest to ofiara za świat, którą wznosimy, nie tylko dla nas samych. No i to przypomina nam wzniesienie na krzyżu. Chrystus został wzniesiony na krzyż za grzechy świata, za grzechy każdego indywidualnie, ale też i całej ludzkości, więc ta odpowiedzialność świata przed Bogiem. Potem jeszcze moment otwarcia carskich wrot, który symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa i wyjście. Sama komunia jest jednością ze zmartwychwstałem. Te elementy symboliki mają tutaj znaczenie. No oprócz warstwy naukowej, gdzie porównuje się modlitwy, zakres modlitw, kiedy te modlitwy się różnią, kiedy są takie same, bo też tak i to bywa w liturgice. Więc tutaj jest dość dużo miejsca do tego, żeby sobie skupić się na poznaniu życia liturgicznego.
Ojcze, z jaką obecnie spotyka się reakcją Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej wśród młodzieży? Bo olimpiada jest skierowana do młodzieży szkół średnich, szkół ponadgimnazjalnych. Pytam dlatego, że obecnie w szkołach średnich można powiedzieć, że młodzież nieczęsto, powiem tak może nieelegancko, zaszczyca swoją obecnością sale katechetyczne. Wiąże się to pewnie też między innymi dlatego, że religia stała się przedmiotem fakultatywnym, nie zaś obligatoryjnym, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.
Do końca się nie mogę z tym zgodzić, bo cały czas było to fakultatywne, a funkcjonowanie w społecznym rozumieniu było tak odbierane. Pamiętam entuzjazm, kiedy religia pojawiła się w szkołach, kiedy ja rozpoczynałem swoją pracę zawodową, tak powiem, jako nauczyciela religii i ten entuzjazm rzeczywiście wtedy był tak duży i silny, że ja pamiętam, miałem klasę w technikum, która ze względu na to, że nie było kiedy umieścić zajęć, potrafiła przychodzić na godzinę tak zwaną zerową, czyli na godzinę 7:15 do szkoły, przy czym dzisiaj wielu nie może zdążyć na 8:00, ale dodam tylko, że część z tych uczniów techników przyjeżdżała spoza miasta, więc też dodatkowe utrudnienie i frekwencja wynosiła 90%. To było coś budującego, to rzeczywiście przekonało chyba społeczeństwo do nauczania religii, sensu nauczania religii. Z drugiej strony, no dzisiaj ten nasz konkurs jest skierowany raczej do tych osób, które są zainteresowane. Oczywiście angażujemy różne osoby, ale przede wszystkim tych, którzy chcą pracować, tych, którzy są zdecydowani, którzy chcą coś poznawać. Trzeba było spytać, myślę, samą młodzież, dlaczego się przekonała do tego, żeby wziąć udział w tej olimpiadzie, bo ja obserwuję, to są często osoby, które próbują kilka razy zwyciężyć, tak? I docierają do finałów i jeśli nie osiągną pełnego sukcesu, czy nie zostaną tam laureatem, czy zwycięzcą, dalej próbują swoich sił. O ile też wiem, to spotykamy się w gronie innych organizatorów olimpiad w ministerstwie. Podczas jednego z takich spotkań zauważyliśmy, że ta młodzież, która bierze udział w tych konkursach przedmiotowych, ona bierze udział nie tylko w jednym konkursie. Często to jest tak, że to jest kilka konkursów, więc oni chcą coś robić, oni chcą się angażować w życie. Ja wiem, że z tymi ludźmi się najłatwiej pracuje, to jest praca bardzo przyjemna, bo oni chcą, oni są otwarci na poznanie. Natomiast no, trudno mi odpowiedzieć, jak dotrzeć do wszystkich. Pewien przymus, czy sposób przymusu zawsze kojarzył nam się z czymś złym, z pewnymi systemami, które nieakceptowalne są społecznie, no ale w pewnych sprawach, zwłaszcza w sprawach wychowawczych, tutaj głos powinien być, decydujący głos powinni mieć rodzice. I ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za wychowanie, czyli rodzice chrześni, zobowiązujący się do tego, że to nauczanie się będzie odbywało. I jeśli wspomnimy do tą liturgię nauczanych, to tam sobie przypomnimy, że są słowa nauczani, wyjdźcie, i że ogłaszeni zjdziecie, jelicy wierni, paki, mirom Gospodu pomodli się. O nauczani, wyjdźcie, jeszcze, wierni, pomódlmy się. A więc czas przygotowania, on był ważny. To trzeba było być osobą świadomą nauki Kościoła, nauki Chrystusa, żeby otrzymać chrzest. Dzisiaj ta świadomość jest odsuwana i tak trochę ginie w świetle tej przypowieści o mieście Gadareńczyków. My wiemy, Panie Boże, że Ty jesteś silny, mocny, że Ty masz siłę, moc, my Cię szanujemy, ale wiesz, przejdź obok nas, bo może my stracimy stado świń, bo może my stracimy nasze wakacje, bo my wiemy, że jesteś, Panie Boże. Więc to taki system funkcjonowania, on też się zaczyna przenosić w świat młodzieży i my wiemy, że istnieje Bóg, my wiemy, że trzeba się uczyć religii, ale mamy tyle zajęć dodatkowych. Tylko że z tego, co ja widzę, to osoby, które mają tych zajęć bardzo dużo i rzeczywiście jak przyłożyć ich harmonogram do tych, którzy mówią, że mają bardzo dużo, że nie mają siły, nie mają chęci, to okazuje się, że, no, że sukcesy w nauce odnoszą ci, którzy mają bardzo dużo zajęć i którzy są systematyczni w związku z tym, że on ma dodatkowe zajęcia z jakiegoś tam przedmiotu po lekcjach, to on musi w czasie lekcji być skupiony na lekcji. On nie może się rozproszyć. On musi być obecny na wszystkich zajęciach, bo on wtedy jest systematyczny. Jego praca jest systematyczna. I gorzej jest, kiedy w szkole pojawia się brak systematyki w nauczaniu, powstają błędy, zaległości i są pierwsze trudności z nauczaniem. Więc to widać na każdym etapie nauki. Początkowo zaangażowanie rodziców pomaga w tym, ale potem brak troski, zaangażowania rodziców jest, no, jest tutaj zauważalny. Gdzie rodzice się troszczą, gdzie rodzice są zainteresowani, jak dziecko sobie radzi, jakie wyniki osiąga, no tam jest dużo lepiej. Przy czym no, nasz konkurs, olimpiadę kierujemy tak do osób, które są zainteresowane i do osób, które uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, ale do końca się nie zamykamy, bo jesteśmy też otwarci na uzdolnienia każdego, więc mogą się trafić uczniowie, którzy są wyjątkowo rozwinięci w gimnazjum. Chętnie zapraszamy. Jeśli będą mieli pozytywną opinię, to zapraszamy. Tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy niejako obligatoryjnie zobowiązani do zmiany regulaminu, bo przecież pojawi się 4-letnie gimnazjum, a więc znowu 4 lata gimnazjum.
8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnia szkoła średnia.
Szkoła średnia 4-letnia, więc
w przypadku liceów, ale w przypadku techników 5-letnia.
Tak, ale musimy to wyrównać, bo szkoła gimnazjalna jakby ustępuje miejsca tym dwóm etapom szkole nauczania i my będziemy też musieli rozszerzyć się, więc z samego założenia tego, że są w trzecich klasach, w drugich, trzecich klasach mogą być zdolni uczniowie w gimnazjum, to jesteśmy otwarci, gotowi przyjąć i dać szansę startu tym uczniom zdolnym, więc wszelkie wspieranie inicjatywy ludzi zdolnych, młodych nauczycieli, którzy starają się, bo tutaj trzeba podkreślić też dużą rolę, jaką ma nauczyciel. On jest w stanie mniej lub bardziej wpłynąć, mniej lub bardziej przekazać jakąś wiedzę dla ucznia, ten, wykorzystując tą wiedzę, rozwija się.
Ojciec pełni funkcję przewodniczącego Głównego Komitetu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej już przez pewien okres czasu, długi okres czasu. Jak z perspektywy ojcze tych lat ocenilibyście na przykład liczbę zgłoszeń? Czy liczba zgłoszeń się różni w tych latach ubiegłych? Było ich więcej, czy dzisiaj jest ich mniej, czy może jest jednostajna?
No, siłą rzeczy mamy coraz mniej młodzieży w szkołach. To jest ogólna tendencja, to nie jest tendencja tylko religii prawosławnej, czy też w ogóle prawosławia. To tutaj zmniejsza się ilość dzieci, to tak procentowo też. Nie jest to aż tak duży spadek w przypadku olimpiady, ale faktycznie dostrzegamy, że tych dzieci jest mniej i ta grupa jest coraz mniejsza. Przy czym z samego założenia to olimpiady nie skupiamy się na tym, żeby wszyscy uczniowie uczący się religii prawosławnej brali udział w niej, ale ci szczególnie zainteresowani. Więc z punktu widzenia Komitetu Głównego nie jest istotna ilość osób. Jest pewna tendencja, która tak w ciągu tych lat się dała zauważyć, od około 70 w początkowej fazie startujących uczniów do 50, ale też musimy powiedzieć sobie, że no, tu się pojawił też troszeczkę inny sposób wymagań. Te wymagania troszeczkę się zmieniły, one bardziej sięgnęły do tego, aby przygotować tych ludzi do matury, do egzaminów na studiach i bardziej przypominają nam egzamin z przedmiotu nauczania w czasie studiów, tak? Bo to jest zakres materiału. To tutaj mogło też troszeczkę wpłynąć na ilość chętnych, no ale ja myślę, że do końca to tak nie jest, bo mamy ciągle osoby zainteresowane, więc w tym roku też pojawili się nam uczniowie z Koszalina. Byli uczniowie, była grupa uczniów uczących się w szkołach średnich w Biłgoraju, która brała udział. No, oni zostali już studentami, nie ma na razie następców, z tego co wiem, ale też w Krakowie mieliśmy chętnych, w Wałbrzychu. Więc ta grupa to jest grupa osób zainteresowanych, szczególnie zainteresowanych tym przedmiotem, więc my tutaj raczej takich ogólnych wniosków nie możemy wyciągać. Pewne tendencje są jednak zauważalne, no to się da ukryć. Tego nie da się ukryć, że ilość dzieci się zmniejszyła, ilość młodzieży także uległa pomniejszeniu.
Wspomnieliście na początku naszej rozmowy, że to 19. edycja, w tym roku wypada 19. edycja Olimpiady. Czego byście życzyli sobie oraz organizatorom Olimpiady na przyszłe lata, bo już za rok będzie to jubileuszowe wydanie, 20. wydanie.
Życzyłbym sobie dalej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi. Ona się układa rzeczywiście wspaniale. Tutaj Radio Ortodoksja też wspierało nas. Było wśród naszych opiekunów medialnych, telewizja Polska w Białymstoku, telewizja ta ciągle w ramach swoich programów umieszczała jakieś wspomnienia czy też migawki o toczących się eliminacjach, to od strony medialnej, także czasopisma cerkiewne, no tutaj raczej z wymogów, zainteresowania, także wskazania, że coś się dzieje, ale to też ważne, że zawsze mogliśmy liczyć na życzliwy głos, a przede wszystkim z punktu widzenia organizatorów, udział sponsorów, a więc wysokie uznanie u sponsorów, które mamy, między innymi w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tak to, że bez jakichś dodatkowych wniosków rozpatrywane były nasze prośby, więc też otrzymywaliśmy to wsparcie. Życzyłbym sobie, żeby było to wsparcie, bo ono pomaga w organizacji. Wsparcie oczywiście zainteresowanych najbardziej, czyli wydziałów katechetycznych, bo one rzeczywiście muszą wspierać pracę nauczyciela i ucznia, więc one też angażowały się. Tu podziękowania dla wszystkich wydziałów. Nauczyciele, abyśmy mieli nadal grono takich nauczycieli, którym naprawdę się chce, którzy są zaangażowani, którzy poświęcają swój czas dla ucznia, bo to trzeba powiedzieć, że przecież ci nauczyciele mogliby sobie zamiast wyjeżdżać z uczniem na eliminację, pojechać na ferie. Zamiast jechać na ferie, oni pracują, więc szukają pozycji, omawiają, pomagają, przygotowują tematy. To na pewno duża zasługa nauczycieli. Życzę im, żeby mieli ciągle taki entuzjazm, który poprowadzi młodzież do poznania prawdy, ale przede wszystkim przyprowadzi ich do Chrystusa, do jedności z cerkwią. Wśród tych, którzy tutaj nam pomagają, też trzeba było wspomnieć Wydział Edukacji, Departament Edukacji obecnie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który wspiera nasze działania, pomaga nam poprzez to, że jedno z liceów białostockich, 11 liceum, jest jednym z organizatorów. Tam ja właśnie, przyznam się, że tam pracuję, więc tam realizujemy tą współpracę dzięki uprzejmości dyrekcji i otwarciu na ucznia zdolnego. Te pieniążki też są cenne, bo pozwalają nam właśnie utrzymać pewien poziom i ściągnąć młodzież nie tylko z Białegostoku, a więc to nie jest tak, że pieniążki wydane w Białymstoku zostają dla Białegostoku. To są pieniążki, które niejako promują nasze miasto, nasz wizerunek, naszych mieszkańców, to, że nam się tu coś chce. Dzięki temu ci, którzy przyjeżdżają, mogą gdzieś przenocować, mogą otrzymać poczęstunek, mogą poznać też w ramach tego programu edukacyjnego Białystok i okolicy, ponieważ na ten program niewiele nam zostaje, bo młodzież musi napisać część pisemną, a potem odpowiada ustnie, ale my wykorzystujemy ten czas, żeby pokazać młodzieży coś ciekawego, coś, co się wiąże z tematyką bieżącą. W tamtym roku to była ikona, więc mieliśmy specjalny program edukacyjny w Muzeum Ikon w Supraślu. To na pewno ułatwiło odpowiedzi ustne i ten żywy kontakt z ikoną, poznanie życia modlitewnego w klasztorze i więzi ikony z życiem duchowym. To taki był zamysł programu edukacyjnego. I w tym roku podobnie będziemy starali się powiązać życie liturgiczne i pokazać to, co mamy najlepszego tutaj. Promując oczywiście katedrę teologii prawosławnej, której życzymy, żeby się rozwijała, żeby mogła prowadzić swoją działalność, bo przy tej ilości kadrowej, którą posiada, to naprawdę dość dużo robi i to są działania, które są chyba zauważalne przez wszystkich. No i żebyśmy mogli dalej odnajdywać ciekawe talenty wśród młodych ludzi, promować tych ludzi, dawać im poczucie własnej godności, bo to jest ważne, żeby oni znali cenę swojej wartości. Oni niejako dowartościowują się poprzez zdobywanie wiedzy, czują się pewniej. Może troszeczkę trzeba byłoby się pomyśleć nad jakimiś zmianami formuły. To zostawiam komitetowi, nie jestem tutaj osobą decyzyjną. Niemniej pewne formuły można by poszerzyć, a inne skrócić. Wydaje się, że warto by było, żeby ten rozszerzony taki program bardziej wiązał się z działalnością Katedry Teologii Prawosławnej. To od paru lat staramy się czynić. Stąd ten kierunek, kurs ikonograficzny na studiach podyplomowych, które prowadziło katedra. To temat też wiążący działalność bieżącą katedry, życie liturgiczne, no, działalność naukowa pracowników katedry. Tutaj to na pewno ciekawe inicjatywy. Myślę, że jak będzie łaska Boża, wsparcie, to rozwiniemy je dużo szerzej.
Również całą redakcją przyłączamy się do tych życzeń. Ojcze, zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, ja pragnę zwrócić się do was z prośbą o takie słowa, powiem po słowiańsku, napództwa do uczestników tegorocznej olimpiady.
Pozostanie ono w sferze ewangelicznych pouczeń. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Wielu może spytać, jak możemy być doskonali, tylko Bóg jest doskonały. Właśnie trzeba mieć chęć, wolną wolę, to, co jest najcenniejsze w człowieku, co Bóg dał człowiekowi, wolną wolę. I żeby ta wolna wola była ukierunkowana na to poznanie doskonałości. Poznanie doskonałości, którą jest Bóg. Jeśli będzie taka droga, to wszystko inne będzie się nam otwierało. Konkurs jest skierowany do zainteresowanych, to prawda, ale ci zainteresowani poniosą ten krużganek w swoich społecznościach, oświecą i być może gdzieś tam dzięki temu ktoś pozna prawdę, którą głosi cerkiew, której się trzyma jak swego steru gdzieś w centralnej Polsce. Mam przecież uczestników z Warszawy w tym roku, niemałą grupę z Koszalina. Jeśli będą jeszcze chętni z innych miast, może z Olsztyna, to zapraszamy. Będzie nam miło gościć wszystkich tutaj. Ja jestem szczególnie dumny z tego, jeśli pojawia się gdzieś w jakimś miejscu osoba zainteresowana, bo tak w Białymstoku, no mamy to na co dzień. Musimy docenić to, że ludzie żyjący w diasporze nie mają tego na co dzień. Ja mówię z własnego doświadczenia, bo ja się wychowywałem daleko od cerkwi, tak. Sama odległość 70 kilometrów to mówi o sobie. Ale kiedy ci ludzie odkrywają, poznają tą cerkiew, to chcą żyć w tej cerkwi. Właśnie dla takich ludzi mam szczególne przekonanie. Więc bądźcie doskonali jako Ojciec wasz niebieski.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Ortodoksja był ojciec Mirosław Filimoniuk, przewodniczący Głównego Komitetu Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.